chciałbym bardzo mocno dzisiaj również, abyśmy pomodlili się o Polskę, dobrze? Jest taki czas, że ostatnio regularnie modlimy się o Polskę, szczególnie w ostatnim czasie jakiś taki nacisk mamy. Jest też kilka takich, można powiedzieć, jakby pewnych informacji takich od różnych osób wierzących, nie tylko takich informacji z wiadomości oficjalnych, ale również od osób wierzących, aby zdecydowanie z wielkim naciskiem modlić się o Polskę. Jest, są również wstawiennicy europejscy, ludzie, którzy są używani we wstawiennictwie w Europie i na świecie, którzy dzwonią do polskich liderów i mówią: słuchajcie, mamy na sercu Polskę. To, co się dzieje w Polsce teraz, to, co się wydarzy w najbliższym czasie, będzie znaczące dla całej Europy, a nawet może być znaczące dla świata. Polska w połączeniu z Ukrainą, tak jakby tutaj jest połączenie, jest takie przymierze, relacje, tak jak Michał też wspominałeś, my też coraz częściej, praktycznie wszyscy pastorzy, których znam, to coraz częściej są na Ukrainie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że są duchowe połączenia, duchowe relacje Bóg wzbudza między nami, ale to ma też większe znaczenie, takie bardziej polityczne, prawda, polityczny zasięg. I myślę, że to, co się dzieje w Polsce w najbliższym czasie, zgodnie z tym słowem, które nam jest przekazywane, będzie miało wpływ, będzie przykładem dla innych krajów. Więc to możemy pójść w dobrym lub złym kierunku. Dlatego modlitewnicy mówią: módlcie się, aby to nie poszło w złym kierunku. Niektórzy nawet troszeczkę straszą, i tutaj będziemy tak, myślę, że warto tak jeszcze powiedzieć, mówią, że pewnym osobom zależy na zamieszkach w kraju. Pewnym osobom zależy, żeby polała się krew. Dlatego ci wstawiennicy piszą, czy kontaktują się i mówią, że czas, w którym jest teraz Polska, jest bardzo podobny do 1989 roku, kiedy mogła się polać krew. Prawda? Mało brakowało, aby się wtedy ten przewrót polityczny, że się polała, nie polała się wtedy, znaczy dzięki Bogu nie polała się wtedy krew, i mamy nadzieję, że teraz też się nie poleje. Dlatego jest bardzo potrzebna modlitwa Kościoła. Wiemy również to, że często Bóg nas używał w tej modlitwie, prawda? Modliliśmy się o wiele rzeczy, nie tylko my, ale wiele społeczności w kraju. Szkoda, że nie ma Wioli dzisiaj, bo ona też tak na sercu ma te rzeczy i tak opowiadała nam ostatnio świadectwa. Pamiętacie tą historię z tymi nocnymi wilkami? Dobrze mówię? Nocne wilki, tak? Ta historia z tym takim przejazdem motocyklistów przez Polskę, którzy mieli świętować zwycięstwo armii radzieckiej. Dzień czy dwa dni wcześniej byliśmy na Koniecznych, był też nad nami Robert Harpeniuk i bardzo mocno Bóg nam położył na sercu, było nas chyba tam z 12 osób, aby się modlić w tym temacie, i pomodliliśmy się i czuliśmy taki przełom. Normalnie by coś się stało w duchu. Wiedzieliśmy, że nawet jeżeli oni wjadą fizycznie, to nie wjadą w tym duchowym nastawieniu, w którym oni mieli wjechać. Bo to miał być taki duchowy przemarsz tak naprawdę. To było polityczne zagranie, ale jakby przemarsz Armii Czerwonej przez Polskę. Tak mniej więcej troszeczkę to miało wyglądać. I zobaczcie, oni nie wjechali, tam tylko kilka osób z nich wjechało. A nawet jak wjechali te kilka osób, to dostali eskortę polskich motocyklistów. Więc tak, Bożych Aniołów dostali eskortę. Więc duchowa rzecz się nie wykonała. Znaczy, oni próbowali ostatnio też, z tego co wiem, podobno ostatni raz, jakiś czas temu znowu próbowali i też nie wjechali, bo nie mieli pozwolenia, nie mieli wiz i tak dalej, bo oni chcieli bezwizowo jakoś tam na innych zasadach troszeczkę wjechać. I Polska ich zatrzymała na granicy i myślę, że to jest coś duchowego się po prostu jakby, to ma znaczenie duchowe, że coś, że ludzie, którzy chcieli wnieść pewne panowanie, wjechać w pewnym innym nastawieniu duchowym, nie zrobili tego, nie udało im się, tak? Dzięki modlitwie Kościoła pewne rzeczy zostały zatrzymane na granicy. Modlimy się wielokrotnie o granicę Polski. Modlimy się tak w szczególny sposób, ja to wielokrotnie wypowiadam, że wschód, zachód, północ, południe, cztery bramy kraju. Niektórzy modlitewnicy mówią, że to są cztery bramy kraju, cztery strony. To ma też znaczenie duchowe, symboliczne. Kiedy modliliśmy się na Kunowie, to też mieliśmy takie coś, że... Może to opowiem. Miałem dziwny sen, śnił mi się Putin, że się z nim spotkaliśmy w ogóle i z jakąś jego żoną chyba, nie wiem, czy on ma teraz żonę, nie wiem, jak tam sytuacja, pewnie ma. Tak, ma? Ktoś wie? Nie ma? No właśnie, coś takiego miałem, myślę sobie, jakaś było. I byliśmy tak jakby u niego w gabinecie, nie wiem, ja byłem w ogóle z moją żoną, tak jakbyśmy pojechali do niego spotkać się w odwiedziny, tak jakby, nie wiem, spotkać się, porozmawiać o czymś, nie? I słuchajcie, ona była taka dziarska, ale on był taki w ogóle taki wycofany, trochę stonowany, tak tam chodził, myślał, patrzył na nas. coś tam czasami odpowiedział, tak raczej skromnie. I myślę sobie, cóż za dziwny sen w ogóle. Putin i w ogóle taki spokojny, taki wycofany, wiecie, tak jakoś, dlaczego nie jakiś taki, wiecie, że nakrzyczał na mnie i chciał mnie tam zaraz coś ze mną zrobić złego, wrzucić do więzienia czy coś takiego. Nie, wręcz przeciwnie. I pomijając to wszelkiego rodzaju nasze przekonania polityczne, czy jakieś przekonania tego, której strony słuchamy, bardziej rosyjskiej, amerykańskiej, ukraińskiej, polskiej, czy tak dalej, bo punkt widzenia na świecie jest troszkę różny. I wiedzcie też, że wielu wydarzeniom na świecie też towarzyszy zawsze druga strona medalu, więc to nie zawsze jest tak, jak media nam pokazują, więc bądźmy w tym tacy ostrożni w wypowiadaniu sądów i w popadaniu w pewne opinie. I później w ciągu dnia Viola nam nawet chyba gdzieś przy śniadaniu mówi, słuchajcie, jest taka sytuacja, że, bo to było we wtorek, chyba jeśli dobrze pamiętam. Tak, to było we wtorek, ten sen miałem z poniedziałku na wtorek. I we wtorek Viola nam mówi, że w środę ma być kolejne spotkanie Rosja-NATO, między Rosją a NATO. Czyli nasze było kilka dni wcześniej, Europa i znowu spotkanie. To spotkanie się odbyło, ale nie wiem, co tam się wydarzyło. Wiem, że odbyło się. Nie znam dokładnie streszczenia, co do czego tam doszło. I zaczęliśmy się modlić o Putina jako ich doradców, rząd ten, prawda, Rosji i tak dalej. Nie? I wiecie co, przychodziły takie słowa, żeby ten niedźwiedź, który chce napaść i pożreć, żeby on jakby stał się taki łagodny, łagodnym misiem, łagodnym niedźwiadkiem. Nie? I zacząłem rozumieć ten sens, że Bóg mi dał ten sens, że Bóg może zmienić zamiary pewnych ludzi, pewnych polityków. Rozumiecie, o co chodzi? Że Bóg może zmienić, że oni spotkają się, modliśmy się i tych członków NATO, przedstawicieli, i przedstawicieli Rosji, aby oni nie mieli złych zamiarów, żeby pożyć taką białą owieczkę, którą też w modlitwie jakby widziałem, że nie chcą napaść po prostu. I to tak nie tylko widziałem tak jakby z tamtej strony. Widziałem, że to takie, wiecie, takie rozgrywki polityczne na świecie mogą mieć tylko miejsce jakby pola bitwy na naszym terenie albo gdzieś tutaj w tym terenie Europy. I należy się o te rzeczy modlić. Znamy świadectwo sprzed jeszcze rozpoczęcia II wojny światowej, 39, kiedy, dobrze mówię, chyba to było przed jeszcze, kiedy tam się modlili gdzieś w Anglii, modlitewnicy, wstawiennicy, to w tej książce Wstawiennik jest chyba pisane, iż oni się modlili właśnie o Hitlera, w podobny sposób, jak my się modliliśmy, i on zamiast poczynić swoje plany, nie uczynił tego ze względu na modlitwę Kościoła. I później pisze w swojej książce, że miałem zamiar wtedy właśnie zaatakować Wielką Brytanię. I po raz pierwszy nie posłuchałem wewnętrznego głosu, czyli jakiś głos demoniczny go prowadził. Nie posłuchałem wewnętrznego głosu i nie uczyniłem tego, bo gdybym wtedy to uczynił, to bym zdobył teren Wielkiej Brytanii. I dzięki modlitwie wstawienników on wtedy nie posłuchał, nie ziścił się, nie wypełnił się zamysł diabła, zamysł złego, który prowadził pewnego przywódcę militarnego wtedy na świecie. Więc dlatego Kościół może się modlić i powinien. I tutaj chcę też skonfrontować pewną myśl, bo niektórzy z nas czasami myślą tak, że no ale wiesz, przecież jest napisane, że pewne wydarzenia mają się stać, że będzie głód, że będą trzęsienia ziemi, że będą wojny. No oczywiście, że będą, ale to myślicie, że jeżeli Jezus to wypowiedział, to znaczy, że to On uczyni te wojny? Czy to diabeł uczyni te wojny w czasach ostatecznych? Jezus nie powiedział tam, że Bóg będzie stał za tym. Tam nie ma takiego słowa. Często my sami sobie dodaliśmy do wytłumaczenia. Natomiast Jezus mówi inne słowo, mówi, jeśli zobaczycie to, mówi to głównie do mieszkańców Jerozolimy w tamtym czasie, ale myślę, że to możemy śmiało odebrać również dla nas na dzisiaj. Powiedział, jeśli zobaczycie te znaki, to módlcie się, aby ten dzień nie wypadł zimą albo w szabat. To znaczy, że Bóg nie stoi za tym, że Bóg wyznaczył pewną porę i koniec, nieważne, czy się modlisz, czy nie, i to się stanie. Jezus mówi, módl się, aby to, co ma przyjść złego, wypadło inaczej. Przyszło z mniejszą szkodą, z mniejszą trudnością. Więc takie czasami przekonanie, które krąży między wierzącymi, że nieważne, co byś robił, i tak te rzeczy mają się wydarzyć, więc rozłóżmy ręce, po prostu wycofajmy się i tylko włączmy telewizję, oglądajmy, jak nieszczęścia przychodzą na tym świecie, jest błędne, nie jest biblijne. Biblijne jest, aby Kościół się wstawił i modlił. Wiele rzeczy, wiele miejsc na ziemi Kościół w czasach ostatecznych zdobędzie. Jeśli czytacie słowo, że przyjdą, że powstanie naród przeciwko narodowi, zaczynamy to oglądać, ten nacjonalizm się podnosi. I to nie jest Boże, to jest duch diabelski, demoniczny, duch nacjonalizmu, takiego narodowościowego, nienawiści takiej, nie? Takich podziałów. Ale to słowo, które czytamy w Ewangeliach, które czytamy w Objawieniu, czy tam jest napisane, że w każdym mieście i na całym świecie, i w każdym kraju będzie wojna i będzie głód? Czy tam jest tak napisane? Odpowiedzcie mi, czy znacie to słowo. Czy tam jest tak napisane, że w każdym kraju, na każdym miejscu na świecie będzie głód, mur i trzęsienie ziemi? Nie. Jest napisane, że miejscami. To wcale nie znaczy, że mamy nie być przygotowani, nie być rozsądni, nie wiedzieć, że takie rzeczy mogą przyjść na Kościół, tak? Czy w ogóle na naród, tak? I również my możemy cierpieć, nie? Ale wcale nie znaczy, że Kościół nie będzie stał w modlitwie za pewne tereny i pewne tereny będą zupełnie inaczej wyglądać. I będą dotknięte przebudzeniem w czasach ostatecznych. Ja nie mówię, że będzie niebo na ziemi, tak? Ale że będą zupełnie inaczej przeżywać. Myślę, że pewne narody będą bardzo dotknięte cierpieniem i trudnościami. A pewne wręcz przeciwnie. Myślę, że troszeczkę prorokuję. Także możecie to tak przyjąć również. Dlatego Biblia mówi, i zaraz do tego też przejdę, Biblia mówi, żebyście, jeszcze właśnie to przeczytam, bo nigdy nie pamiętam, w jakiej to jest kolejności dokładnie. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I to słowo jest zamieszczone w liście do Hebrajczyków, a jest zaczerpnięte z Izajasza 35 rozdziału. Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, czyli podnieście, czyli nie upadajcie na duchu, nie słabnijcie w swojej wierze, nie wycofujcie się. Mamy przykład osoby, która się wycofała w swoim życiu duchowym. I myślę, że to jest słowo również dla nas na dzień dzisiejszy. To jest historia Eliasza z Jezebel. Tak, 18-19, tak. Znacie historię, kiedy królem Izraela był Achab. Jego żoną Jezebel lub Izebel, jak u nas jest napisane. I pewne wydarzenia, które były wtedy praktycznie cały Izrael odwrócił się od Boga i skierował się do Baala i do innych bożków, chyba Aszery czy coś takiego, już teraz nie pamiętam. Odwrócili się od Boga, królem był zupełnie taki, król właściwie był królem, ale właściwie rządziła nim jego żona. I znacie tą historię, słowo, które często nam się mówi, Jezebel, czyli taka dominująca kobieta, która wchodzi w niewłaściwy autorytet, nawet ponad króla. W tym wszystkim jest Eliasz, który modli się, aby nie było deszczu i przez 3 lata nie ma deszczu, jest głód w Izraelu i później Eliasz przychodzi do króla. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izrael, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezebel. Więc to jest również, myślę, że to, co wcześniej wspomniałem o narodach, jest pewnym przykładem, że pewne nieszczęścia dotykają narodu ze względu na bardzo złe przywództwo, które kieruje cześć dla niewłaściwego Boga. I to widzimy, znamy to i myślę, że nie musimy się nad tym tutaj dłużej rozpowiadać. Oni przychodzą, budują dwa ołtarze, jeden dla Baala, drugi dla Boga Izraela. Eliasz mówi, żeby od razu nie podkładać tego ognia, aby prawdziwy Bóg Izraela zesłał, prawdziwy Bóg, który jest Bogiem Izraela, zesłał swój ogień. Prorocy Baala tam nacinają się, wrzeszczą, krzyczą, robią różne tam ceremoniały, ofiary przed tym swoim bożkiem. Niestety nic się nie dzieje i po iluś tam godzinach końcu jest rezygnacja, bo oni już do niczego nie doszli, nic się nie wydarzyło. I wtedy Eliasz przechodzi do działania, on mówi 3 razy, abyście zalali cały ołtarz wodą, aby nie było wątpliwości, że podłożył gdziekolwiek ogień. 3 razy oni mocno zalewają wodą. I krótko się modli, a gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił, rzekł: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kishon i tam kazał ich zabić. Potem rzekł Eliasz do Achaba: podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Czyli też prorokowo. Eliasz w tym momencie prorokowo. W natchnieniu Bożym działa, pomodlił się w natchnieniu Bożym, prorokuje. Achab stał, aby jeść i pić, Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: nurze wstąp wyżej, spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł: nie ma nic. Rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Za 7 razem rzekł: oto maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, wznosi się już z morza. Wtedy rzekł: idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami. Zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o 1 dzień drogi, a dotrzedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? On odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana. I znowu się skarży. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. Tu się na chwileczkę zatrzymam. Zobaczcie, Eliasz w mocy Bożej działa, prorokuje do Achaba, budują te ołtarze. W mocy Bożej modli się. Właściwie to nie była jakaś niesamowita modlitwa. Czy to była jakaś niesamowita modlitwa? On po prostu zwyczajnie się pomodlił. I chcę to powiedzieć, każdy z was może się pomodlić taką modlitwą. Każdy z was jest w stanie ściągnąć ogień z nieba na Boże ofiary. Każdy z was. On się pomodlił taką modlitwą. Boży ogień spadł na ofiarę. Strawił wszystko w potężny sposób. Tak? I widzimy dalej. Prorocy tego Baala i Aszery zostają wycięci. Achab jest dalej w takim Bożym natchnieniu. Modli się, wstawia. Można powiedzieć nawet rodzi w modlitwie. I przychodzi deszcz. Achab wszystko zdaje relację. Izabel, ona się wścieka. I wypowiada również słowo w kierunku Eliasza. Człowiek w namaszczeniu, który przed chwilą był w namaszczeniu, czy dzień, czy dwa dni wcześniej, czy dzień wcześniej, może to było dzień wcześniej, dostaje słowo przeciwne zupełnie od autorytetu politycznego i w autorytecie duchowym też, bo za tym są całe bardzo silne moce ciemności. Nagle się wycofuje, ogarnia go lęk i ucieka. Ucieka tak daleko, że nawet na pustynię zapada w sen, zniechęcenie, skarży się do Boga i mówi: dosyć już, Panie, weź życie moje. On sobie życzy śmierci, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli stoimy w Bożej modlitwie, w walce duchowej, to niejednokrotnie mogą nas różne rzeczy spotykać. Różne rzeczy. I może być również tak, że jednego dnia mamy zwycięstwo, a drugiego dnia próbuje nas zaatakować coś w stylu duchowości tej, która była pokazana przez Izabel, lub dokładnie to, co widzieliśmy tutaj i w tym autorytecie. Myślę, że wiele razy słyszeliśmy coś na temat tego nauczania lub na temat tego, czym jest ten duch Izabel. Duch Izabel przede wszystkim występuje przeciwko Bożym autorytetom i przeciwko Bożemu namaszczeniu w tobie. Aby cię zniechęcić, aby ciebie zatrzymać. I wydaje mi się, że jest to coś, co bardzo mocno zatrzymuje Kościół na świecie. Nie wiem, czy jedna z najmocniejszych takich przeciwności, które przychodzą, nie? Aby zatrzymać Boży autorytet, aby zniweczyć Boży autorytet, który jest w każdym z nas i który jest między nami jako w społeczności w Kościele, aby przeciwstawić się Bożemu autorytetowi, zatrzymać go i go zniechęcić. I powiedzieć: wycofaj się, zabiję cię. Jesteśmy namaszczonymi Pana. Każdy z nas jest namaszczonym Bożym. Każdy z nas. Każdy z was. Może różnimy się troszeczkę odpowiedzialnościami czy różnymi rzeczami, które niesiemy w swoim życiu, jako odpowiedzialni za pewne rzeczy. Ale każdy z was w pewnej mierze może się utożsamić z Eliaszem. Każdy z was stacza podobny bój w swoim życiu, jak on tutaj stoczy. I co zrobisz w tym momencie, kiedy diabeł przyjdzie i powie przez ludzi nawet, może nawet przez ludzi wierzących, będziecie próbował zaatakować i zatrzymać? Co zrobisz wtedy? Mało jest ludzi mocnych na tyle, żeby nie zrobić tego, co zrobił Eliasz. Mało. Najwięksi mężowie Boże się wycofują i upadają. Dlatego tutaj to jest sprawa poważna. Potrzebujemy siebie nawzajem, zachęty, modlitwy o siebie nawzajem, błogosławienia siebie nawzajem. Co widzimy tutaj dalej się wydarzyło z Eliaszem? On się skarży, on jest załamany, on śpi raz, przychodzi anioł Boży, śpi drugi raz, anioł Boży go w końcu budzi i w końcu on odchodzi, wchodzi na górę, stań na górze. A oto Pan przychodził, a wichrę potężny i silny wstrząsał, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. Po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana. Trzeci raz się skarży. Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską. Tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś syna Jeszafata i z Abel Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, które usta go nie całowały. Bóg miał powołanie, miał dzieło do wykonania dla Eliasza i powiedział: co tu robisz? I myślę, że to troszeczkę się łączy z tym, co Michał do nas mówi dzisiaj. Co tu robicie? Poszerzcie paliki swojego namiotu, tak? Wycofaliśmy się, wycofujemy się w naszym życiu często. Ulegamy presji, ulegamy temu, że diabeł nam próbuje powiedzieć, zabije cię. A Bóg mówi, wstań, wejdź na górę Pana, spotkaj się z żywym Bogiem. Myślę, że jeżeli dochowasz wierności w tych rzeczach, jeżeli nie wycofasz się całkiem, Eliasz mógł się wycofać całkiem, ale nie wycofał się całkiem, to będziesz miał szansę wejść na górę Pana i spotkać się z żywym Bogiem, który będzie przechodził przed Tobą w swoim majestacie, w potężny sposób. Może niejednokrotnie, może wielokrotnie, po to, żeby Cię zachęcić. Bóg będzie posyłał aniołów Bożych, żeby Ci usługiwali również. Jesteś Bożym Eliaszem. Bóg nie ma względu na osobę. Eliasz nie był zrodzony z jakoś tam, no, różnie jak tam niektórzy religijni ludzie mówią, bez grzechu i tak dalej, czy jakimś nie wiadomo kim. On był normalnym człowiekiem, tak jak ty i ja, z krwi i kości. Tylko był namaszczonym przez Boga. Tak jak i ty również byłeś namaszczany przez Boga. W Chrystusie nie ma różnicy między osobami. W Chrystusie wszyscy jesteśmy namaszczonymi Boga. Jezus Chrystus wszystko zrobił dla nas, abyśmy weszli w swoje powołanie, swoje namaszczenie. Więc chcę też powiedzieć, że jeżeli odczuwasz czasami pewne rzeczy, które cię próbują zatrzymać, pewne zniechęcenie, ospałość, taką niewiarę, czy coś, co próbuje zatrzymać twoje namaszczenie, twój autorytet, ten Boży autorytet w namaszczeniu, to może to być również coś, co pochodzi z tego, co tu przeczytałem, z duchu Jezebel, który występuje przeciwko Bożemu autorytetowi w tobie i próbuje cię zatrzymać. Ale nie martw się, Bóg pośle do ciebie aniołów, Bóg sam się z tobą spotka na górze, aby ciebie podnieść, bo On wie, z czym ty walczysz. I to nie są drobne rzeczy. W Hebrajczyków mamy napisane niesamowite słowo, 12 rozdział. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańby i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie opadali na duchu utrudzeni. Abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które ja jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy podać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, a lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana, Izajasz 35, znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Tutaj na chwilę przejdę do jedną kartkę, przerzućcie, jest list Jakuba. Przepraszam za mój głos, ale ostatnio mam chrypkę. List Jakuba zaczyna się od drugiego wersetu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. A niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. To bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotany. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. I troszeczkę bym tutaj ominął. od 12 wersetu, pierwszy rozdział. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie umiłowani bracia moi. Nie błądźcie umiłowania bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Bóg nie kusi nas do złego. Jeśli tu czytamy słowo w połączeniu Jakuba i Hebrajczyków, że przychodzi pewne karcenie Boże, Bóg nie zsyła na ciebie diabła, żeby ciebie kusić do złego. To nie jest karcenie Boże. Nie o tym Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi, że Bóg cię wychowuje, Bóg cię karze, jeżeli po prostu pewne rzeczy źle czynisz, aby przyprowadzić cię do świętości. Nawet to nie jest zbyt przyjemne, to karanie czy zachęta przez karcenie. Ale w drugim miejscu bierzmy całokształt. Biblia nie mówi, łącznie z tym, co mówiłem, czytałem o Jezebel. Tam nie Bóg zesłał ducha Jezebel na Eliasza. To nie było według Bożej woli, że on uległ temu w ogóle. On nie miał temu ulec. To nie Bóg zsyła na ciebie pokuszenie. To nie Bóg jest źródłem pokuszenia i ciemności w twoim życiu. Bo Biblia mówi, o, u Niego nie ma zaćmienia. On jest tylko światłością. Jeżeli On jest światłością, to skąd może wziąć ciemność na twoje życie? Żeby co? Żeby wysłać ciemność, która pochodzi z Królestwa Bożego? Nie może ciemność pochodzić z Królestwa Bożego. Królestwo Boże to jest światłość Boża. I nie ma tam chwilowego zaćmienia. Nie ma odmiany. Biblia mówi, nie błądźcie. Nie myślcie w ten sposób, że Bóg jest źródłem ciemności. Ciemność przychodzi często dlatego, że Bóg sami odsuwamy się od Bożej ochrony. Czy indywidualnie, czy jako naród odchodzimy od Boga. Dlatego w to miejsce przychodzi ciemność. I to w ten sposób możemy czasami odnieść to, że to jest jakby takie karanie dla narodów, ale to nie jest z Bożego serca, to nie jest z Bożego Królestwa. Przychodzi trudność, na którą sami się wystawiliśmy. Sami się odsunęliśmy od Boga i przychodzą trudności. Dlatego Biblia mówi, jesteśmy często kuszeni. To pokuszenie zrodzi złe rzeczy. Nie dawajcie diabłu przystępu. Tak? Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. To, co Bóg jest, Bóg zsyła na nas diabła, to dlaczego Biblia mówi, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze? Bóg nie zsyła na ciebie diabła. Sam go dopuszczasz do swojego życia. Biblia mówi, przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Jesteśmy synami światłości, synami Królestwa Bożego. Przeszliśmy ze śmierci do życia i już nie pozostajemy w śmierci. Przeszłaś do życia, ze śmierci do życia. Pozostajesz w światłości Bożej, a nie w ciemności. Ciemność nie ma nad tobą panowania i władzy, chociaż próbuje cię dosięgnąć, próbuje cię w jakiś sposób uderzyć. Czasami coś diabeł wymyśli, pociągnie za jakąś słabość w twoim życiu i coś mu się uda zrobić, żeby ciebie z powrotem jakby związać pewnymi rzeczami, czy uderzyć, czy zniechęcić. Ale ty nie należysz do ciemności, nie należysz do królestwa ciemności, do królestwa złego. Ty należysz do Królestwa Bożego, do Królestwa Światłości. Całkowicie. Biblia mówi, wszystko macie zabrać z Egiptu. Nawet kopytko ma nie zostać, tak? Tam gdzieś tak jest napisane, tak? Wszystko zabrałeś. Całkowicie zostałeś wykupiony z Egiptu. Całkowicie. Nie połowicznie, nie 2/3, nie 99%. Całkowicie zostałeś wykupiony z Egiptu. Z ciemności. Całkowicie Bóg cię wyrwał z Królestwa Ciemności i przeniósł do Królestwa Światłości. I pozostajesz w Królestwie Światłości. Nie należysz do nocy, nie należymy do ciemności. Dlatego kiedy modlimy się, musimy te rzeczy rozumieć. Przyszła ciemność na Eliasza. On zapomniał o objawieniu Bożu, zapomniał o tym, kim jest i do czego go Bóg powołał. A czy my przez to, że czasami myślimy, że Bóg jest sprawcą ciemności czy pokuszenia, to nie jesteśmy w takim miejscu, że zapominamy o tym, kim jesteśmy w Bogu. Biblia mówi, nie bój się maleńka trzutko, tak Jezus powiedział, gdyż upodobało się Ojcu dać wam królestwo. To nie są moje słowa, to są słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział tatusiowi naszemu wspólnemu, jego tatusiowi i twojemu tatusiowi, upodobało się, żebyś ty również wszedł w Królestwo Boże. Żebyś ty również był namaszczony Bożym. Żebyś ty również reprezentował Boga, tak jak reprezentował Jezus Chrystus na ziemi. Dlatego musimy się wycofać w naszym myśleniu z takiego myślenia, które pozwala ciemności wchodzić w miejsce Boga. Odrzucić ten niewłaściwy pojmowanie autorytetu Bożego i wejść w powołanie, w namaszczenie Boże, w Boży autorytet, który masz ty i ja, który ma każdy z nas. Masz Boży autorytet tak jak Eliasz i możesz ściągnąć ogień z nieba na ofiarę żywą. I twoja modlitwa jest wielce znacząca. I twoja modlitwa może ściągnąć deszcz lub go zatrzymać. Ja w to osobiście wierzę. Dlaczego mam taką wiarę? Dlatego, że wiem, kim Bóg nas w Chrystusie uczynił. I wiem, że mogę się modlić o rzeczy wielkie. Kiedy myślałem o tym, że jestem niegodny, to nie miałem wiary, że modlić się o rzeczy wielkie. Ale kiedy rozumiem to, że Bóg mnie posadził w Chrystusie i że pojednał mnie ze sobą i że rozprawił się z wszystkimi rzeczami z przeszłości na krzyżu całkowicie, że jestem Synem Najwyższego, wtedy wiem, że mogę modlić się o rzeczy wielkie. Jeśli chodzi o pogodę, to myślę, wiele z nas miało doświadczenia modlitwy o pogodę. Ostatnio, jak była taka ciekawa burza, jakiś miesiąc temu, i mamy tam przy placu w pracy takie 4 drzewa pochylone, takie topole zresztą, kruche, stare. Część już wycięliśmy i niestety zostały tam z pewnych przyczyn, ale teraz długa jest procedura taka papierkowa, żeby znowu je wyciąć. No i one zawsze są pochylone w kierunku wschodu, bo u nas przeważają wiatry zachodnie. I nic się nie dzieje, jak jest burza od kierunku zachodniego. Ale była taka burza, że wszystko zaczęło wiać z drugiej strony. Zerwało tam 2 dachy w okolicach, powaliło drzew troszeczkę, co było takie kilka nawałnic przez Lublin. Ja jestem w pracy i zaczęły spadać konary już z tych drzew. Ja to zobaczyłem, mówię, oczywiście wiatr zaczął wiać w drugą stronę, zaczął się odchylać w drugą stronę, w taką osobioną. Mówię, no powalą się po prostu te drzewa zaraz na nas, na biuro, na drzewa, znaczy na samochody, nie? I zacząłem się mocno modlić. Na szczęście byłem sam w biurze wtedy, reszta była gdzieś tam w samochodach, na placu coś robili, gdzieś tam biegali, bo naprawdę było niezła zawierucha. Zacząłem się modlić przeciwko temu wiatrowi. Powiedziałem, ustań, zatrzymaj się, nie pozwalam ci. Dach zerwało z 2 budynków z PKP, drzewo powaliło tak jakoś 70 metrów od nas, taką topolę, rozwaliło płot. Na Krochmalej również powaliło się drzewo. U nas spadły tylko gałęzie, drzewo żadne się nie przewróciło, ale był taki moment, że patrzyłem, słuchajcie, wszystko naokoło po prostu się kładzie, o tak o, a te drzewa stoją. Tak tylko trochę się huśtają, myślę, przez okno tak się patrzy, myślę, to jakieś niesamowite, w ogóle jakby wiatr mnie po prostu omijał, nie? Także wiecie, bądźcie dobrej myśli, módlcie się o takie rzeczy, nie bójcie się modlić o takie rzeczy. To jest tylko drobny przykład. Nie? Tam możecie się modlić o wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Więc myślę, że dobrze by było, jakbyśmy zakończyli tę modlitwę o nasz kraj, okej? Okej? Zachęcam, zapraszam, abyśmy powstali, abyśmy zaczęli się modlić. I tu chcę poprosić was, abyście wy również się włączyli w tę modlitwę, dobrze? Abyście, nawet jak nie masz mikrofonu, zacznij głośniej, podam ci mikrofon, chyba, że nie chcesz, zacznij się modlić o nasz kraj, dobrze? Ojcze, dziękujemy za twoją zachętę. Dziękujemy ci, że nas wspierasz, że nas zachęcasz, że rozpalasz nasze serce, że zachęcasz nas do tego, abyśmy odzyskali wizję, Panie, którą ty nam dawałeś, namaszczenie Boże, abyśmy byli tymi, którzy nacierają, napierają, a nie tymi, którzy są w defensywie, tylko w obronie, ale żebyśmy byli w takim Bożym ataku, Bożym natarciu, Bożym nacisku na to, co widzimy wokół siebie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, dzisiaj modlimy się o nasz kraj, modlimy się o naszych rządzących, modlimy się, Ojcze, o naszego prezydenta, modlimy się o panią premier, modlimy się o wszystkich posłów Sejmu i Senatu, Ojcze, wszystkich przełożonych naszego kraju, Ojcze, w imieniu Jezusa. Prosimy Cię o nasz kraj. Prosimy Cię o nasz kraj, Ojcze. Prosimy Cię o nasz kraj, Ojcze, dzisiaj. Prosimy Cię o nasz kraj, Ojcze. Prosimy Cię o nasz kraj, Ojcze. Prosimy Cię o nasz kraj, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze. Proszę Cię, Ojcze, o Twoją ochronę, Ojcze. O Twoją ochronę na polskich granicach. O swoją ochronę. Postaw swoich aniołów, Ojcze. Postaw swoje wojska anielskie, Panie, w imieniu Jezusa. Na północnej granicy, na południowej granicy, na wschodniej granicy, na zachodniej granicy. Postaw swoich aniołów, Ojcze. Postaw swoich aniołów, Ojcze. W imieniu Jezusa prosimy Cię, Ojcze. Umocnij te granice. My je umacniamy w duchu. My umacniamy granice północy. My umacniamy granice południa i wschodu w imieniu Jezusa. Umacniamy granice wschodu, umacniamy granice południa w imieniu Jezusa. Aby żaden atak od tego państw islamskich, tego państwa islamskiego nie przyszedł na nasz kraj w imieniu Jezusa. Umacniamy granice wschodu i południa w imieniu Jezusa. Umacniamy granice wschodu i południa. Umacniamy granice wschodu i południa. Umacniamy granice wschodu i południa w imieniu Jezusa. Niech nic się nie przemknie w imieniu Jezusa. Niech wszelkie jakieś podstępy diabła będą zatrzymane. Niech wszelki przemyt będzie zatrzymany w imieniu Jezusa.